Jest, poszliśmy.
Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
Ciemność, widzę ciemność.
Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy.
Czy są jakieś pytania?
Witaj, Staszku.
Witam cię, Waldku.
I spotykamy się ponownie z kolejnym wydaniem odcinka cyklu sławiącego polskie dokonania w dziedzinie cybernetyki.
Tak, Polska Szkoła Cybernetyki, ciąg dalszy. Dzisiaj postaramy się przybliżyć jakąś następną rzecz tej kwestii. A o czym to żeśmy mówili ostatnio, pamiętasz?
Tak, ostatnio mówiliśmy o charakterze człowieka.
A, no właśnie. W tym cyklu Poznaj samego siebie, tak? Ta książeczka Mazura, profesora Mazura a propos tajemnic charakteru. Powiedzieliśmy sobie, czym jest charakter i w jaki sposób, że tak powiem, ten nasz charakter wpływa w pewien sposób na nasze zachowanie, tak?
Tak.
Co to żeśmy powiedzieli? Po pierwsze, żeśmy zdefiniowali charakter jako taki, tak? Pamiętasz, z czego to się składa?
Tak. Charakter zasadniczo obejmuje sztywne właściwości, sztywne parametry człowieka, czyli takie, na które on sam ani nikt inny nie ma wpływu. I są to parametry informacyjne i fizyczne. Informacyjne to będą inteligencja, podatność i talent, i fizyczne parametry, nawet energetyczne, tutaj Mazur je nazywa, czyli dynamizm charakteru i szerokość charakteru,
tak, czyli tolerancja i podatność.
Tak, właśnie. Szerokość, czyli tolerancja i podatność.
Dość dokładnie opowiedzieliśmy o tej pojemności, o rejestracyjności, czyli o tym poziomie. Troszeczkę powiedzieliśmy też o dynamizmie jako takim.
Tak.
No, tolerancja i podatność żeśmy omówili, ale tu w sumie jeszcze raz zapraszamy naszych słuchaczy do przeczytania sobie tej książeczki Tajemnice charakteru, czyli Poznaj samego siebie. Gdzieś tam link jest pod audycją i pod tą też prawdopodobnie umieścimy. A o czym dzisiaj? Bo musimy ruszać dalej w tej naszej drodze ku poznaniu Polskiej Szkoły Cybernetyki. I o czym dzisiaj powiemy?
No to ruszmy dynamicznie. Powiedzmy o dynamizmie charakteru.
Dokładnie, ruszmy dynamicznie z dynamizmem, bo powiedzieliśmy troszeczkę o tym dynamizmie, a dzisiaj powiemy tak naprawdę troszeczkę więcej, czym jest ten dynamizm, skąd on w ogóle wynika, tak? I z czym on się je. I tu mówiąc o jedzeniu, powiemy o czymś, co nazywa się przebiegami energetycznymi w systemach i też u ludzi. Cóż to są te przebiegi energetyczne, bo powiedziałem o jedzeniu, tak?
No tak, przebiegi energetyczne w organizmie ludzkim i w każdym autonomie to są po prostu procesy przetwarzania energii. Energię zewnętrznej na energię potrzebną człowiekowi do działania i potrzebną do wykonywania reakcji. Czyli oddziaływania na otoczenie.
Dokładnie. To, co powiedziałeś, mówiliśmy o tym, że tu człowiek jest takim systemem autonomicznym, który gdzieś tam w otoczeniu się między innymi samosteruje, czyli wpływa na to, gdzie się znajduje, tak? I ma wpływ na otoczenie. No i żeby móc się samosterować, no to trzeba mieć jakąś energię. Skądś ją trzeba pobierać, a następnie w pewien sposób ją wydatkować. To, w jaki sposób będziemy wydatkować tą energię, i jaka będzie różnica między tą energią, którą pobieramy, a tą, którą mamy do dyspozycji, to będzie między innymi właśnie zależało od tego dynamizmu, tak?
Tak, bo dynamizm jest właściwością właśnie określającą się sterowanie tego systemu autonomicznego. I tutaj właśnie jeszcze wobec zmian własnego tworzywa.
No właśnie, ale
w całych przemianach energetycznych, bo w tych całych przemianach energetycznych jest właśnie istotne to również samo tworzywo, z którego zrobione jest autonom, w którym jest zrobiony ten system autonomiczny.
No dobrze, ale teraz jakbyśmy jeszcze tutaj troszeczkę się cofnęli a propos tego dynamizmu, to za chwilę jeszcze ta definicję powtórzymy, ale tutaj teraz mówimy o tej energii, tak? No i teraz mamy ten nasz autonom, który w jakiś sposób tam pobiera energię z otoczenia, tak? No i czyli człowiek na przykład i je. No i co on teraz robi z tą energią?
No, to, że człowiek je, to powinien
je, czyli dostarcza jakiejś energii. No. Mówimy o jedzeniu, ale autonom może w inny sposób, jak mam jakiś inny system, dostarcza tej energii. No i teraz mając tą energię. No na co zużywa tą energię? Czyli człowiek.
No musi przede wszystkim zużyć energię na zaspokojenie swoich procesów życiowych, działania, tak zwana energia jałowa.
Czyli taka energia wewnętrzna, tak?
Taką energię wewnętrzną. No, nawet...
Mamy tu, wspomniałeś o energii jałowej.
Jałowej.
Jałowa to jest energia, rozumiem, taka, która jest gdzieś tam się rozpływa i ona nie jest używana, tak?
No, jest to po prostu niezbędny koszt taki energetyczny, który każdy organizm musi który musi ponieść, czy też to nawet będzie organizacja. No to są po prostu takie koszty organizacyjne, koszty życia po prostu. No trzeba odgrzać organizm do odpowiedniej temperatury chociażby, żeby zabezpieczyć wszystkie procesy życiowe.
Mamy energię. Teraz energię, która przychodzi od nas z zewnątrz, na przykład jedząc, tak? Czyli dostarczamy jakiejś mocy, no bo tu powiemy sobie też o mocy. Będziemy używać tego wymiennie, tak? Bo to jest moc, to wszyscy wiedzą, prawda? No to jest energia po czasie, tak? Czyli
tak.
Energia w czasie, ale dla naszych rozważań myślę, że to możemy używać naprzemiennie. Czyli dostarczamy jakiejś mocy, na przykład człowiek jedząc, tak? No i następnie ta moc zostaje zużywana na tą moc jałową, czyli na to, w jaki sposób organizm, żeby organizm mógł w ogóle funkcjonować, tak?
Tak.
I po tym, jak ta moc zostanie wykorzystana na te jałowe czynności, jakby tak powiedzieć, to zostaje temu organizmowi, czy temu autonomowi, zostaje coś, co się nazywa mocą dyspozycyjną, czyli czymś, co może on przeznaczyć na jakieś inne działania, chociażby właśnie na sterowanie się, tak?
Tak. To jest właśnie bardzo istotne, bo pozwala oddziaływać na innych i już tutaj dotykamy właśnie tego powoli, tego dynamizmu, charakteru.
Dobrze, ale jeszcze zanim dojdziemy do dynamizmu, bo on tu się będzie charakteryzował rozbudową i starzeniem się systemu, to chciałbym tu trochę o tych mocach opowiedzieć, bo to jest też ciekawy aspekt z punktu widzenia, nie wiem, sterowania, czy nawet sterowania ludźmi, tak? No bo co, mamy tą moc, która nam przychodzi i teraz, aby człowiek mógł cokolwiek zrobić, czyli gdzieś tam próbować się sam sterować, no to musi mieć większą moc tą, czyli musi mieć moc dyspozycyjną, większą od zera, tak? No bo jak będzie miał moc dyspozycyjną równą zeru, czyli będzie mógł tylko przeznaczyć energię na moc jałową, no to będzie takim, prawda, niewolnikiem w pewnym sensie, tak?
Tak, może tutaj jeszcze takie drobne uściślenie. Jest jeszcze, Mazur wyróżnił coś takiego właśnie jeszcze jak moc roboczą, która to moc robocza jest właśnie wykonywana, wydawana, wydatkowana ta moc robocza na różne czynności. Na przykład gromadzenie na przykład pożywienia. Nie samo odżywianie się, które odżywianie się jako to już takie procesy trawienne, no to jest właśnie zużytkowana jest ta moc jałowa z tych organizmów. Ale moc robocza właśnie na przykład, czyli bieganie za pożywieniem, polowanie, jest to moc, no, którą no, trzeba wydawać. Ale można, może też korzystać z mocy roboczej innych. Czyli tutaj ten właściciel niewolników korzysta z mocy roboczej i teraz jeśli właśnie tą całą moc dyspozycyjną wypełnimy właśnie człowieka mocą roboczą, no to właśnie uzyskamy niewolnika, który nie ma
swego... Nie będzie miał mocy takiej dyspozycji, którą będzie mógł dysponować, bo wszystko zostanie zużyte na tą moc jałową, plus ta moc, ta robocza, którą on jeszcze ma, ona zostaje zużyta przez kogoś innego. No i taki niewolnik będzie pracował na kogoś, tak?
Tak. Będzie pracował na kogoś.
Znaczy zrobienie kogoś niewolnikiem, to oznacza po prostu, że on nie będzie miał mocy na samosterowanie się, tak?
Otóż to właśnie. Cybernetyka jest pod tym względem świetnym narzędziem do właśnie precyzyjnego definiowania, wydawałoby się oczywistych.
Ale też jest jeszcze taki inny aspekt, który też Mazur zauważył, że co się stanie, jak, że tak powiem, zmniejszymy racje żywnościowe, no bo na przykład gdzieś zawsze jedną z metod sterowania ludźmi, no to było zmniejszenie racji żywnościowych. No bo co się wtedy dzieje? No spada moc ta całkowita systemu, tak? No bo dostajemy mniej racji żywnościowych, co później powoduje, że mamy mniejszą moc całkowitą, moc jałowa jest w miarę niezmienna, no bo organizm musi jeść tyle, ile musi jeść, tak? Jak zrównamy tą moc całkowitą z mocą jałową, to się okaże, że nikt nie ma szansy nawet na to, żeby się gdzieś tam, prawda, organizować, czy burzyć, czy próbować się przeciwstawić, tak?
O, tak jest.
I tutaj też świetnie ta cybernetyka opisuje metodę sterowania ludźmi w pewien sposób, tak?
No, istotnie. Można tymi parametrami regulować i uzyskiwać odpowiednie efekty.
No dobrze, to przejdźmy do tego dynamizmu. Przejdźmy do dynamizmu, tylko jeszcze tutaj zauważymy to, co Mazur w sumie doświadczalnie gdzieś tam sprawdził, czy zauważył też, że celem systemu autonomicznego jest to maksymalizowanie mocy swobodnej. To jest ważne, tak?
Tak. Tyle.
A co ta moc swobodna, bo to żeśmy jeszcze chyba nie powiedzieli.
No tak, napomknęliśmy tylko. Moc swobodna, no to jest właśnie to, co zostaje systemowi autonomicznemu po wydatkowaniu tej mocy jałowej i roboczej.
Okej. Czyli tak naprawdę tutaj mamy, do czego dąży taki system, no do tego dąży, aby mieć zmaksymalizowaną moc swobodną. No i to jest tak, no bo czym jest to? To tak, wszyscy zawsze chcieli być bogaci, tak? Co to znaczy bogaty? No to znaczy, że będzie sobie siedział, nic nie robił, na niego będą robić, a on będzie tylko się, prawda, na słońcu, czy tam w basenie gdzieś tam, tak? Czyli maksymalizował swoją moc swobodną, bo ktoś na niego będzie robił, dostarczał mu pożywienia, pieniędzy, a on będzie sobie tylko siedział. Czyli ma to sens, tak?
Oczywiście, że ma to sens. Właśnie to jest też w taki sposób człowiek wcześniej może doprowadzić też do takiej sytuacji, bo to, trzeba umieć doprowadzić do takiej sytuacji, żeby mieć nagromadzoną moc.
Właśnie, czyli tu mówimy, że tą moc możemy, tam naszą moc roboczą możemy albo sami pracować, albo możemy gdzieś tam, prawda, od kogoś tą pracę wziąć, czy za nią zapłacić, czy w jakiś inny sposób dostać, żeby na nas ktoś pracował, czyli żeby na nas ktoś, żeby nam dostarczał mocy tej roboczej, tak? No i teraz jeszcze a propos dynamizmu, no to każdy organizm w pewien sposób, ponieważ jest z jakiegoś tam tworzywa zbudowany, no to on, to tworzywo, no niestety się w pewien sposób starzeje, co też powoduje pewne, jak gdyby, konsekwencje dla tego przetwarzania mocy, tak?
Tak. No samo starzenie się powoduje, że jakość tworzywa się pogarsza i gorzej przetwarza dalej energię w dalszym ciągu. Więc powstaje również i przez homeostat jest takie generowane wrażenie niedostatku tej mocy dyspozycyjnej.
No i wtedy w zależności od tego, jak my postrzegamy tą naszą moc dyspozycyjną, w taki sposób się zachowujemy, tak? No i tutaj pojawia się ta definicja dynamizmu, która według Mazura jest to właściwość określająca sterowanie się systemu autonomicznego wobec zmian własnego tworzywa, wiedząc o tym, że cały czas musimy maksymalizować tą naszą moc swobodną, tak? Czyli do tego, tak, jaka jest nasza percepcja mocy, może to powodować nie tyle może, co powoduje to, w jaki sposób się zachowujemy, tak?
Tak. I do czego, jeszcze, wracając jeszcze do tego jakości tworzywa, Mazur właśnie tutaj wywiódł, że ponieważ na początku każdy system autonomiczny ma duży jakość tworzywa, więc ma też w związku z tym nadmiar mocy. Nadmiar mocy, jeśli ma nadmiar mocy, jest skory do jego wydawania. Natomiast
tak, jak nazwał Mazur taką klasę dynamizmu?
To był egzodynamizm, czyli dynamizm dodatni.
Czyli bardzo wyraźny dynamizm dodatni. To oznacza dodatni, że mamy zbyt dużo mocy.
Tak? Tak.
Organizm jest zdrowy, jest w miarę, że tak powiem, organizm, tylko to tworzywo jest najlepsze, tak? Energii przyjmujemy i teraz tej energii mamy tak dużo, że wręcz więcej niż nam potrzeba, tak?
Tak, i stąd łatwość, skłonność do jej wydatkowania.
No i to jest i to, żeśmy już chyba w ostatnim odcinku powiedzieli, jak gdyby, jeżeli ktoś chce się przekonać na własne oczy, wystarczy pójść do przedszkola.
Tak, tak.
I to jest tylko jeden wielki harmider, czyli tą energię widać w powietrzu, że tak powiem.
Tak. I to jest ta klasa dynamizmu, która opisuje ten wyraźnie dodatni dynamizm.
No i później jak organizm się troszeczkę starzeje,
tak?
Tym się starzeje, zmienia się ta struktura materiału, tak? No i już okazuje się, że już no, dostarczamy energii, ale no, mamy dodatni przyrost, znaczy nie tyle przyrost, co tej mocy mamy więcej niż potrzebujemy, ale już troszeczkę mniej niż to było na początku. I Mazur nazwał taki stan egzostatyzmem, czyli dynamizm dodatni, wyraźny, ale nie taki bardzo wyraźny, tak?
Tak. Kolejną klasą jest statyzm, czyli to jest taka sytuacja, gdzie dynamizm jest bliski zerowego, właśnie tu wrażenie, takie sterowanie od homeostatu idzie, że tej energii mamy właśnie tyle, ile potrzeba.
Dokładnie. Taki... I tu, proszę jeszcze, żeby nasi słuchacze zauważyli, omawiamy tutaj ten dynamizm od dynamizmu dodatniego, czyli od jak gdyby początku istnienia systemu autonomicznego, w tym przypadku tutaj człowieka, gdzie na początku mamy wyraźnie dużo energii, tak, którą wydatkujemy, bo mamy więcej niż potrzeba, później troszeczkę mniej, aż dochodzimy do stanu, w którym jesteśmy statycznym obywatelem, jak to się mówi, tak? Ja tu jeszcze zauważę taką rzecz, no zawsze się mówiło, że za młodu trzeba się wyszaleć, tak? Czemu? No bo mamy za dużo energii, tak?
Tak. Trudno nie szaleć.
Dokładnie. I co dalej? Co dalej? Mamy statyzm, czyli tyle energii pobieramy, co wydatkujemy. Oczywiście, no nie, też może nie do końca tyle wybieramy, ale homeostat tak myśli, czyli nam się wydaje, tak?
Tak. Dalej cóż, następny jest endostatyzm, czyli dość wyraźny dynamizm ujemny.
No, czyli już... mamy już mniej energii, niż jak gdyby mniej pobieramy, niż nam potrzeba. Tak?
Tak, i stąd właśnie autonom zaczyna próbować organizować sobie brakującą energię. Brakującą moc staje się pobierać z otoczenia pod postacią takiej mocy socjologicznej, czy też, czy też zewnętrznej, jak ją tam zwać.
I ostatnim stadium?
Jest to już endodynamizm, to bardzo wyraźny dynamizm ujemny. Tu i z tego właśnie wynika bardzo silne sterowanie się organizmu na gromadzenie energii, bo właśnie takie trzy zdania właśnie charakteryzujące tą środkową i skrajne klasy, Mazur powiedział, że właśnie endodynamików cechuje gromadzenie. Statyków cechuje utrzymywanie właśnie tego, co jest, a egzodynamików cechuje rozpraszanie.
Dokładnie. A teraz jeszcze Mazur zauważył, no bo mówimy sobie o tych klasach, tak? No i wydawałoby się, że każdy organizm te klasy, że tak powiem, w tym samym momencie życia, że jak gdyby dwa organizmy w tym samym momencie życia mają tą samą klasę. Co nie jest do końca prawdą i stąd właśnie bierze się to, że ten świat jest taki ciekawy. Tak?
A oczywiście, bo wydawałoby się, że każdy rodzi się egzodynamikiem, a umiera endodynamikiem.
No tak, by było idealnie, ale niestety tak nie jest.
Co jest prawdą tylko częściowo. Każde dziecko jest egzodynamikiem, ale można przeżyć kilkadziesiąt lat i umrzeć egzodynamikiem, nie zmieniając zasadniczo wyraźnie swojego właśnie dynamizmu. To są zmiany indywidualne. Średnio co 20 lat wchodzi się w kolejną fazę.
Tak, ale to średnio, bo różne organizmy mają, bo ktoś może być już, jako dziecko może być egzostatykiem i szybko zostać statykiem. No mamy takich ludzi, którzy już nawet jako młodzi są bardzo statyczni i że tak powiem, nie chcą szaleć. Tak,
tak. Tak. A też i mamy z takim opóźnionym przebiegiem, no na przykład, nie wiem, aktorów, którzy, czy aktorki, które, no właśnie, czy artyści różnej maści, którzy są jak dzieci.
No tak, mówi się nieraz, takie duże dziecko, tak?
Duże dziecko, tak.
Dobrze. No dobrze, no, zastanówmy się nad tym, jak się przejawiają te charaktery a propos dynamizmu, tak? Czyli weźmy sobie te dwie klasy na dwóch stronach tego naszego spektrum, czyli egzodynamicy i endodynamicy, tak? I teraz tak. Powiedzieliśmy sobie, że egzodynamicy, czyli ci, którzy mają nadmiar mocy dyspozycyjnej, tak? Oni jak gdyby szybko reagują, obficie reagują, często reagują, tak, mają silne reakcje, tak jak dzieci, one są bardzo emocjonalne, bardzo silnie reagują, tak, mają dużo atrakcyjnych skojarzeń, generalnie chcą żyć pełnią życia, tak, i wydawać tą moc swoją fizjologiczną.
Tak, właśnie częste są u nich no, też takie aprobaty, żeby to energicznie i z aprobatą podchodzą do różnych rzeczy. Łatwo ich do czegoś przekonać, do jakiegoś działania. No. Natomiast właśnie ci endodynamicy...
Czyli po drugiej stronie ci, którzy mają niedomiar mocy...
Tak, właśnie niedomiar mocy dyspozycyjnej powoduje u nich właśnie częste dezaprobaty. Reakcje są powolne, skąpe, takie można powiedzieć, no, przemyślane, rzadko reagują. Właśnie. No, właśnie jest to też związane i z faktycznym też brakiem energii, bo stąd muszą tą energię własną miarkować. I skojarzenia właśnie, które jakieś im przychodzą do głowy, no to są jakieś awersyjne. Że z pewną awersją, dystansem do wszystkiego podchodzą. I nastawieni są też na zdobywanie informacji i zdobywanie mocy socjologicznej, czyli tej zewnętrznej. Jeszcze nie powiedzieliśmy, tak może jeszcze omawiając te moce, mocy socjologicznej. No mocą socjologiczną mogą być na przykład pieniądze zaoszczędzone w trakcie życia, w trakcie pracy. Mogą to być krewni, czy też własne dzieci, których się człowiek dochował i z ich mocy właśnie socjologicznej może korzystać, czy też inne, czy też po prostu znajomości, które posiadamy, bo swego czasu potrafiliśmy ludzi zjednać ku sobie, dziś korzystamy z ich przychylności. Mocą socjologiczną również może być ujarzmiona, nie wiem, moc przyrody czy techniczna, na przykład winda, która nas wozi do góry. To tak tylko dla zobrazowania, jaką moc chce taki endodynamik sobie zatrudnić na swoich interesów.
Mhm, dokładnie, ale tu od razu widzimy, że ten dynamizm charakteru, on bardzo dokładnie określa nam, w jaki sposób ktoś będzie się zachowywał i tutaj pewno bardzo ważne będzie rozpoznanie tego, abyśmy mogli wiedzieć, w jaki sposób ktoś będzie się zachowywał. My będziemy o tym mówić, bo to jest jeszcze bardzo ważne chociażby do doboru między ludźmi, bo okazuje się, że jakieś takie, nie wiem, związki między ludźmi, przyjaźnie, awersje, one bardzo silnie są skorelowane właśnie z tym wydatkowaniem mocy, czyli z dynamizmem, tak?
Oczywiście. Ten dynamizm, z dynamizmem charakteru i oddziaływaniem właśnie człowieka na otoczenie ważne jest, jakie to otoczenie jest, jaki ten drugi człowiek ma dynamizm, bo odpowiednie konfiguracje różnie ze sobą współgrają i myślę, że o tym opowiemy w jednym z kolejnych odcinków.
Ale zanim jeszcze skończymy, to może byśmy chcieli o tych twierdzeniach Mazura, bo on miał bardzo ciekawe przykłady. My nie będziemy ich wszystkich poruszać, odsyłamy słuchaczy do książki Mazura, też podamy link pod audycją, ale może byś powiedział, bo ty się w pewnym sensie też w tym specjalizujesz, w maksymach, tak? Jakie są maksymy egzodynamików, czyli tych, którzy mają nadmiar energii?
No to zacytuję właśnie za tą książką Mariana Mazura, Cybernetyka i charakter, gdzie oprócz wzorów matematycznych znalazły się takie maksymy egzodynamików, jak raz się żyje i jakoś tam będzie. Carpe diem. No, widać na tych przykładach wyraźnie taką nonszalancję w podejściu do gospodarki energetycznej. Mm-hmm. Nic żadnego. Dalej, statycy są już rozważniejsi i zasadniczy właśnie w tym, co mówią i jak nauczają. Czyli jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Jak kuba Bogu, tak Bóg kubie. Bez pracy nie ma kołaczy. Także już... Czy też mówiąc w języku europejskim, Ordnung muss sein. No, jest...
No tak.
Czyli porządek, wszystko poukładane, akcja, jest reakcja. Uh-huh. Nic, już zero spontaniczności.
A endodynamicy?
No, w endodynamicy to już no, takie po trupach do celu to w tym duchu te maksymy są, czyli cel uświęca środki. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Niemniej też jednak z tą energią ma taki związek maksyma, spiesz się powoli. Także, czy też takie angielskie safety first. Wszystko tu już jest podporządkowane wyraźnie własnemu bezpieczeństwu, własnym celom i zrealizowaniu tych celów. Bo w takim właśnie poczuciu, że mamy mało tej energii, jakby pełnym obaw jesteśmy i musimy ekonomicznie wydatkować te środki i nie musimy przebierać w środkach. To jest ważne. Często wydaje się, że ludzie są, nie wiem, tacy bezwzględni, no a to są endodynamikami po prostu. Jeszcze...
No, tak, no dokładnie, co tutaj się okazuje się, jeszcze raz to podkreślę, że rozpoznanie tego dynamizmu jest bardzo ważne. Nie jest to oczywiście wszystkim, bo są inne parametry, o których żeśmy mówili, natomiast dynamizm jest jednym z kluczowych elementów w kilku aspektach, chociażby doboru, dopasowanie się w zespole, czy nawet w małżeństwie, bo zrobimy taki odcinek a propos doboru.
Tak.
Ale żeby móc się dobrać, tak, chociażby, no to dobrze by było znać nasz dynamizm, no i tutaj przydałoby się w jakiś sposób to rozpoznać. No oczywiście możemy próbować to jakimiś takimi metodami doświadczanymi, stosując te twierdzenia Mazura, ale myślę, że też postaramy się przygotować jakiś test na dynamizm, tak?
Tak, właśnie na podstawie twierdzeń Mazura przygotowywalibyśmy w niedługim czasie test, udostępnili w internecie do samodzielnego wykonania i sprawdzenia się.
Dokładnie, bo jeszcze raz podkreślam, że znajomość dynamizmu jest dość ważna, jeżeli chodzi o to, żeby też zrozumieć działania ludzi, bo nieraz się wydaje, tak jak powiedziałeś przed chwilą, że no tak, ktoś jest taki bardzo, on jest niedobry, bo on chce wszystko tak po trupach do celu, tak? Ale to nie do końca jest niedobry, on po prostu jest endodynamikiem.
Tak. Czy też ten wspomniany przez ciebie, o, to jest jak dziecko, duże dziecko. No jest egzodynamikiem. Także zachęcamy do lektury Cybernetyka i Charakter, może tylko jako takie przykładowe twierdzenia, właśnie przedstawilibyśmy parę rzeczy, na przykład o stosunku do organizacji jest jedno twierdzeń, gdzie egzodynamik jest nieorganizacyjny, nie zgłosi organizowania. Już pominę egzostatyk, odczuwa potrzebę organizacji własnych spraw, byleby nie krępowała jego upodobań. Właśnie to jest taka już gradacja. Statyk ceni sobie organizację jako ostoję ładu, a endostatyk lubi organizowanie dla samego organizowania, jest typowym organizatorem. A już endodynamik wprawdzie nie organizuje, ale stawia cel organizacji, co zwiększa jej zakres w porównaniu z zakresem, jaki zostałby ustalony przez endostatyka. Właśnie tu bardzo szczegółowo Mazur te swoje twierdzenia zdefiniował i te testy wydają mi się dosyć miarodajną, dają informację i prawdziwą na temat tego, kto kim jakimś jest. No i jeszcze może przypomnę takie zasadnicze, wspomnę zasadnicze tezy twierdzenia o stroju, które, bo strój jest najbardziej takim symptomatycznym, okazuje się, parametrem, po którym łatwo można ocenić innych ludzi. Egzodynamicy to noszą cały swój świat w sobie i dla nich to nawet nie ma oporów przed obnażaniem się. Chociażby, o, aktorki, modelki nie mają jakiegoś choćby skrępowania przy obnażaniu się, o, dzieci również. A egzostatycy nie są przeświadczeni o swoim pięknie, oni chcą tylko atrakcyjnie wyglądać, a ponieważ natura nie wszystkich jednakowo obdarza wdziękami, więc niektóre trzeba raczej ukrywać, inne podkreślać. Czyli no, tak się wydaje, taka piękna, typowe kobiety, to jest takie jako egzostatyczka, gdzie jeszcze młoda, atrakcyjna kobieta, świetnie ubrana, prawda? I statycy, dla których strój jak i wszystko inne musi być zgodne z ustalonymi zasadami, czyli na przykład przepisowy mundur, czy garnitur wizytowy i tak dalej, i tak dalej. Endostatycy to stosują się tylko do ogólnych zasad. Dla nich ma być strój wygodny przede wszystkim. A dla endodynamików to strój nie ma żadnego znaczenia. Jakby chociażby Józef Piłsudski to chodził w pomiętych portkach. Zwykle Stalin w tych w dziurawych skarpetach. Tak podobno. No i na nich nawet nowe ubrania wyglądają jak stare i znoszone. No, sobie każdy może zrobić testy na ulicy teraz.
Czyli na pracę domową odsyłamy naszych słuchaczy na ulicę, żeby sprawdzili, jak gdyby znaleźli przykłady endostatyka, statyka, czy też egzostatyka.
Tak? Tak, tak jest.
No dobrze, to o czym my sobie dzisiaj powiedzieliśmy? Mówiliśmy o tym przetwarzaniu energii, o energii wykonawczej, o tej mocy całkowitej, o mocy jałowej, o tym, że organizm musi dostarcza sobie energii jako jedzenie, tak, ale do tego, aby móc się sterować, czyli żeby móc mieć tą moc roboczą do sterowania. I powiedzieliśmy sobie, że celem takiego systemu jest maksymalizowanie mocy swobodnej. Tak. To później przełożyło się na dynamizm, który jest tym własnością określającą sterowanie się systemu wobec zmian własnego tworzywa, no bo im się jak się organizm starzeje, to inaczej się ta moc w pewien sposób jest przyswajana, czy jest potrzebna na wydatkowanie i inaczej jak gdyby się zachowujemy, tak? Powiedzieliśmy sobie o tych klasach dynamizmu, tak? Jakie to klasy?
Czyli idąc od, że tak powiem, według chronologii ich pojawiania się, jest to egzodynamik, egzostatyk, statyk, endostatyk i endodynamik. I powiedzieliśmy sobie również o typowych różnicach zachodzących pomiędzy tymi skrajnymi klasami, że egzodynamików cechuje rozpraszanie, endodynamików gromadzenie. Nadmieniliśmy, że w książce Mazura jest 35 aż twierdzeń, w których opisuje dokładnie to, jak zachowują się przedstawiciele poszczególnych klas dynamizmu charakteru. I również taka twórczość ludzka, jak różne maksymy mądrości ludowe, okazuje się, że
też mają... wyjaśnia, tak?
Tak, cybernetyka wyjaśnia, prawda, kim byli ich autorzy. I jeszcze raz przypominamy, że w niedługim czasie staramy się przygotować test na dynamizm, aby nasi słuchacze sami mogli sprawdzić, jaki mają.
No właśnie, a w następnym odcinku ja bym proponował, abyśmy troszeczkę podeszli praktycznie do tego dynamizmu, a mianowicie postarali się odpowiedzieć na takie pytania jak dobór i dopasowanie i konfiguracje charakterologiczne właśnie w zależności od tego dynamizmu charakteru, tak? No i tam jeszcze oczywiście powiemy też o tolerancji i podatności, bo ona tutaj jest ważna w tym doborze, te dwa parametry. Natomiast głównie powiemy sobie, w jaki sposób się dobierać, albo w jaki sposób się ludzie dobierają, bo okazuje się, że ludzie się najlepiej czują wśród, że tak powiem, innych ludzi, którzy mają odpowiednie do nich dynamizmy, tak? To powiemy sobie o tym w następnym odcinku. I tutaj zaczniemy też, może nie do końca, ale troszeczkę powiemy o chociażby doborze małżeńskim, bo okazuje się, że cybernetyka też to potrafi wyjaśnić, tak?
O tak, okazuje się, że cybernetyka wiele rzeczy potrafi wyjaśnić i tak jak w poprzednim odcinku zdefiniowaliśmy szczęście, to w przyszłym spróbujemy sobie odpowiedzieć, czym jest miłość.
O widzisz, tym optymistycznym akcentem kończymy nasz odcinek i zapraszamy następnym razem, będziemy mówić o miłości.
Tak. No to do usłyszenia mówimy Państwu i
To dziękujemy, do usłyszenia i żegnam Cię w takim razie. Idziemy, tak?
Żegnam się, Staszku. Do następnego razu.
chodźmy, bo będzie na nas jeszcze.